Gościem Radia Maria w audycji Aktualności Dnia jest pan Marek Jurek, były marszałek Sejmu, prezes Prawicy Rzeczpospolitej, poseł Parlamentu Europejskiego. Witam serdecznie, szczęść Boże.
Szczęść Boże, ojcze, witam serdecznie.
Panie marszałku, czy wykluczenie z obrad posła PO Michała Szczerby i kwestia projektowanych zmian w zasadach pracy dziennikarzy w Sejmie to wystarczający argument, żeby doszło do takiego, tak powiemy, patu, tak? I tego, co robi dziś opozycja, wytacza takie poważne działa, no, strajkuje, demonstruje, więzi się w budynku Sejmu na Wiejskiej.
Znaczy, blokada sali obrad parlamentu nigdy nie jest normalna. No, takie rzeczy się nie zdarzają w parlamencie europejskim. Przewodniczący Martin Schulz dość często wyklucza albo karze posłów. Karze, ale również stosuje karę wykluczenia z posiedzeń i mimo to nikt nie blokuje sali obrad. Co więcej, wyobrażam sobie, że gdyby doszło do takiej blokady, to na pewno posłowie Platformy Obywatelskiej byliby pierwsi do potępiania nacjonalizmu, populizmu i lądowania Trumpa w Strasburgu.
I u nas ten dzwoneczek dzwoni, prawda, jako ostrzeżenie, a tam się wyłącza mikrofon po prostu od razu.
Tak, oczywiście. To więc mówię, to nie są metody, którymi można usprawiedliwiać reakcje na nawet no, budzące sprzeciw decyzje prowadzącego obrady, no ale jednak mieszczące się w jego kompetencjach i tego nie ma co usprawiedliwiać.
Natomiast, o co chodzi, prawda?
No, to jest konflikt, który trzeba jakoś rozwiązać, dlatego że my widzieliśmy w ubiegłym roku bardziej w istocie rzeczy drastyczne działania, bo parlamentaryzm jest tylko formą władzy, kiedy mieliśmy pod Sejmem manifestację wieszakowców, którzy wymachiwali wieszakami jako takimi symbolami po prostu na zabijanie dzieci narodzonych i tak zwanych nielegalnych aborcji, kiedy trzeba było powiedzieć wyraźnie, że polskie prawo zakazuje pochwalania przestępstwa, a ochrona życia może chociaż niestety nie w pełnym zakresie i przy pomocy dosyć słabych instrumentów i słabo wykonywanych, ale jest fundamentalną zasadą polskiego prawa i wtedy nie widzieliśmy kierownictwa państwa, które siadało i tak pryncypialnie przypominały, jakie jest prawo, tylko widzieliśmy ustępstwo, więc tym bardziej tam, gdzie mamy spór między władzą a opozycją, przy zdecydowanym potępieniu tych metod, po jakie sięgnęła opozycja, trzeba jak najszybciej zakończyć, bo przed nami naprawdę są ważniejsze sprawy, o które będziemy musieli toczyć prawdziwe spory w Polsce czy w Europie.
No właśnie, czy, bo słyszałem też pana, zresztą arcybiskup Hozer też mówił, że no, potrzeba mediacji. Czy jest możliwa taka mediacja? Czy opozycja chce przyjąć, no, czy próbuje, bo i pan prezydent Andrzej Duda zapraszał szefów poszczególnych klubów, partii. Nie wiem, na ile to ma odniesienie do tego, co dzieje się w życiu społecznym, bo przypatrując się i słuchając tego, co mówią opozycjoniści, no to za wszelką cenę chcieliby rozwalić Sejm, nowe wybory. Teraz nawet argumentem ma być ta ustawa budżetowa. Czy było kworum, czy to wszystko zgodne z prawem. Pan też był marszałkiem, więc sytuacji wiele. Pan też zastawał tak na co dzień, na bieżąco, co działo się wtedy w Sejmie.
Tego wcale nie jestem pewien, czy opozycja chce porozumienia i właśnie mediacja najlepiej by to wyjaśniła. Nie rozumiem takich często nerwowych reakcji, niektórych takich najbardziej entuzjastycznych zwolenników obecnej władzy, którzy bardziej chcą przeżywać swoje poczucie wspólnoty, ducha walki, przeżycie walki, niż po prostu w interesie również rządu rozwiązać ten problem. Czy mediacja, która postawiłaby warunki, bardzo szybko by wyjaśniła, czy opozycja jest zainteresowana rozwiązaniem tego konfliktu, zgodą, porozumieniem, czy nie, bo mediacja właśnie polega między innymi na tym, że po wysłuchaniu stron formuje się propozycji i pyta się stron, czy jesteście gotowi je przyjąć, propozycje, które są w stanie ten konflikt rozwiązać. W moim przekonaniu, no, pierwsze kroki są bardzo proste. No, pierwsze to opozycja, no, powinna przestać kwestionować konieczność kontynuowania prac w Sejmu w innym miejscu, jeżeli sama uniemożliwiała prowadzenie obrad na sali posiedzeń. No powtórzę jeszcze raz, no zajmowanie stołu prezydialnego no to jest wyjątkowo drastyczna, to jest wyjątkowo drastyczne zachowanie.
Tylko też
muszą się toczyć gdzie indziej.
Patrzyliśmy, że oni się aż tak bardzo nie przejmują, tylko dobrze się bawią.
Tak, natomiast druga rzecz, ojcze, no to jest kwestia głosowania budżetu, bo tu już nie chodzi o sprawę opozycji, przecież w sprawie budżetu, w sprawie tego, że budżet powinien być szczegółowo głosowany, każdy wniosek po wniosku, no bo jeżeli mamy wnioski dotyczące budowy dróg, instytucji kulturalnych, instytucji opieki społecznej i tak dalej. Jeżeli mamy szczegółowe wnioski budżetowe, to każdy z nich powinien być osobno przegłosowany, bo praktycznie nie zdarza się tak, żeby budżet w formie, żeby projekt budżetu w formie zaproponowanej miał taki sam kształt na koniec. Budżet kształtuje się właśnie w tych szczegółowych głosowaniach, które są rozpatrywane no, jedno po drugim. I tu jest charakterystyczne, że zwracają uwagę na to, że w wyniku tej awantury w Sejmie nie doszło do przeprowadzenia tych szczegółowych głosowań, ponieważ zdecydowano o skróceniu głosowań budżetowych, o hurtem, o wrzuceniu wszystkich poprawek do jednego worka i odrzuceniu ich razem. Również tych poprawek, które pisowska większość Komisji Finansów Publicznych kierowana przez pana ministra Jacka Sasina uznała za zasadne. No i na to zwracają uwagę na przykład no, posłowie PSL, czy już w ogóle nie mający nic wspólnego z tą okupacją Sejmu, posłowie ruchu Kukiz 15. Czyli krótko mówiąc, tu chodzi również o zasady pracy parlamentarnej, które padły ofiarą tego konfliktu, a nie wyłącznie o spór władza-opozycja.
Panie marszałku, dziś dzień szczególny, święto świętych młodzianków, pierwszych męczenników, pamiątka śmierci dzieci betlejemskich zamordowanych z rozkazu Heroda. Jak pan patrzy na to, jak my dziś traktujemy dzieci nienarodzone, bo to są najbardziej bezbronne, te zagrożone pod sercem matki? Polityka europejska, polityka w państwie naszym, w naszej ojczyźnie, Polska, czy na więcej nas nie stać? No i nawet to odniesienie się do tego, co dzieje się w Syrii czy w Iraku, prawda, to jest niepojęte. Tu się cisną, że bardziej powinni parlamentarzyści, jak była taka 14 było posiedzenie w Parlamencie Europejskim, to też jeden z parlamentarzystów, i to Polak, mówi, że bardziej powinniśmy patrzeć na to, co dzieje się na ulicach Warszawy, a nie Aleppo czy w Syrii. Więc to też no, w jakiś sposób jest symptomem albo jakimś takim papierkiem lakmusowym, na ile jesteśmy tak naprawdę wrażliwi i jak wygląda nasza polityka.
Znaczy niestety Unia Europejska i cały świat liberalny, szeroko rozumiany od tych partii skrajnej lewicy po te partie postchadeckie, no niestety uległ kontrkulturze śmierci. I to jest sytuacja, w której Polska powinna być na forum międzynarodowym rzecznikiem cywilizacji życia. My z dumą powinniśmy pokazywać nasze prawo i jego zasady. Tamta debata w Parlamencie Europejskim to był poza ugrupowaniami prawicowo-narodowymi, to praktycznie no, prawie nie było głosów, które broniłyby Polski. A przedmiotem ataku, co warto zwrócić uwagę, była najbardziej demokratyczna procedura, ponieważ obywatelski wniosek ustawodawczy, czyli nawet nie działania żadnego z organów władz publicznych, tylko instytucji no, najzupełniej społecznej, która była przedmiotem tego ataku. My powinniśmy bardzo aktywnie w tej sprawie występować. No niestety jest tak, że od lat w naszym kraju mamy ochronę życia głównie, znaczy po pierwsze w sumieniach Polaków, dziękować Bogu, w sumieniach Polaków i po drugie na papierze, gdzie została ładnie napisana, ale na papierze funkcjonuje. Na przykład no, w ubiegłym roku mówimy o podziemiu przestępczości aborcyjnej, natomiast w ubiegłym roku, jeżeli chodzi o takie kary, realne kary, kary, które trzeba odbyć, kary ograniczenia wolności, no to był jeden taki przypadek. Większość kar, które w tych sprawach zapadają, a których jest bardzo niewiele, mają charakter wolnościowy. No dlatego zwróciliśmy się w tej sprawie do prokuratora generalnego, ale niestety od 2 miesięcy Chrześcijański Kongres Społeczny nie uzyskuje informacji, czy nastąpiło rzeczywiście jakieś wzmożenie działań przeciwko przestępczości aborcyjnej, bo chodzi przecież nie o, jak to mówią politycy, naruszanie kompromisu, ale jego wykonywanie, bo pytanie, czy oni chcą traktować prawo chroniące życie jako prawo, które chroni je w ograniczonym zakresie i kompromisem jest to, że w tym zakresie je chroni, czy po prostu chodzi o to, żeby nie zajmować się ochroną życia, żeby to pozostało na papierze. No to jest wielkie pytanie. Ja bym tutaj zachęcał przede wszystkim odwagi. Dlatego Prawica Rzeczypospolitej ma tą prostą zasadę, że my każdego dziecka, które już jest chronione przez przepisy prawa, bronimy domagając się wykonywania tych przepisów prawa. Na przykład zwracając uwagę, że Hubert, który umarł po nieudanej próbie zabicia go w łonie matki w szpitalu na Madalińskiego, że przecież to były działania nielegalne. Ja w tej sprawie złożyłem zawiadomienie do prokuratury, ciągle nie wiem, co się z nim dzieje, dlatego że zespół Downa nie może być przesłanką do zabicia dziecka przed urodzeniem. To jest całkowicie sprzeczne z polskim prawem. No przecież na ten temat były wypowiedzi publiczne i tak dalej. To nie może być tak, że bez żadnej procedury na paru ludzi sobie uzna, że to dziecko nie powinno się urodzić i ono ginie. Natomiast każdego dziecka, które nie jest dzisiaj chronione przez prawo, no chronimy przez dążenie do zmiany tego prawa po to, żeby ochrona życia miała charakter powszechny.
Tak naprawdę chodzi nie o
jakiejś szczególnej wrażliwości, czy o kilkaset, czy nawet więcej, licząc przestępczość poszczególnych indywidualnych przypadków, tylko chodzi o fundament ustroju społecznego. Czy my będziemy, warto zwrócić uwagę, że Jan Paweł II w Karcie Praw Rodziny ochronę życia umieścił zaraz na samym początku tej karty jako jedno z pierwszych praw rodziny. Gdy nie ma ochrony życia, rodzina się rozpada, ona jest dysfunkcyjna. No, rodzina jest rodziną, gdzie jest otwarta na życie. Gdy ludzie zaczynają zajmować się sobą, zaczynają dzieci zastępować tak zwanymi, jak ostatnio słyszeliśmy, projektami, że dziecko nie mieściło się w projekcie i dlatego musiało zginąć, to po prostu rozpada się rodzina jako wspólnota, która daje życie poszczególnym ludziom, ale również całemu społeczeństwu, narodowi. Ochrona życia to jest kwestia solidarności społecznej. Czy my potrafimy rozpoznać ludzi, którzy potrzebują więcej od nas? Ochrona życia to jest kwestia ładu moralnego i wychowania. Czyli krótko mówiąc, mówimy o fundamencie społeczeństwa i tak naprawdę, tak jak kwestia praw człowieka była tym rdzeniem walki o wolność polityczną w okresie panowania komunizmu, tak samo dzisiaj ochrona życia jest rdzeniem tego wyboru, czy my chcemy żyć w cywilizacji chrześcijańskiej, czy w społeczeństwie ateistycznym. Czy my chcemy żyć, przed czym przestrzegał Jan Paweł II, tak jakby Boga nie było. Czy my chcemy żyć w oparciu o świadomość tego, że jest Bóg, że dał nam, pokazał nam dobro, przestrzega nas, chroni nas przed złem, że możemy żyć według jego prawa i tak dalej. To jest ten kluczowy, fundamentalny wybór, który każde państwo, każda partia polityczna, każdy polityk i każdy wyborca powinien wspierać swoimi działaniami, swoimi decyzjami. Nie chodzi o to, że o wsparcie jednorazowe, bo jak mówię, zwróćmy uwagę na to, jak niewykonywane jest w Polsce prawo chroniące życie. Ale chodzi po prostu o to, że tak jak politykę ekonomiczną prowadzimy stale, obserwując na przykład, jakie działanie przynosi właściwa polityka społeczna, prorodzinna, obniżenie podatków i tak dalej. Tak samo politykę na rzecz ładu moralnego, cywilizacji życia, praw rodziny trzeba też prowadzić stale i podejmować konkretne działania. Prawica Rzeczypospolitej będzie o tym zawsze przypominać każdej władzy i właśnie domagać się takich konkretnych działań. Nie okrągłe deklaracji, niewielkich haseł, nie nawet projektów, które są rzucane i potem upadają, ale takich systematycznych, ustawicznych działań, oczywiście z horyzontem tego, że chcemy żyć w cywilizacji, w chrześcijańskiej cywilizacji życia i rodziny.
Bardzo dziękuję panie marszałku za rozmowę. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, wszystkiego dobrego życzę ojcze i wszystkim słuchaczom w nowym roku.
Bardzo dziękujemy. Naszym gościem był pan Marek Jurek, prezes Prawicy Rzeczypospolitej, poseł Parlamentu Europejskiego.